Dorwać bestie w RMF FM.
Imię i nazwisko:
Massimo Bosetti.
Czas i miejsce zbrodni:
listopad 2010 roku, Brembate di Sopra, Włochy.
Liczba ofiar:
1.
Wyrok:
dożywotnie pozbawienie wolności.
Dorwać bestie w RMF FM.
26 lutego 2011 roku w Kinolo di Sola, 10 km od Brembate di Sopra pod Bergamo, młody chłopak przeszukiwał krzaki w poszukiwaniu swojego zdalnie sterowanego samolotu. Na polu leżało ciało w stanie rozkładu. Roztrzęsiony chłopak zadzwonił na policję. Przybyli na miejsce śledczy, rozpoznali po ubraniach i aparacie na zębach zaginioną i poszukiwaną od dokładnie 2 miesięcy 13-letnią Yare Gambirasio. Jej ciało było okaleczone. Miało wiele powierzchownych ran, prawdopodobnie zadanych jakimś ostrym przedmiotem.
Sekcja to wykaże, ale na moje oko żadna z tych ran nie była śmiertelna.
Według mnie dziewczyna została ranna i zmarła z wychłodzenia.
Na bieliźnie i leginsach Yary znaleziono ślady DNA. Wydawało się jednak, co miała potwierdzić sekcja, że nastolatka nie padła ofiarą gwałtu. Śledczy zabezpieczyli i dokładnie zbadali miejsce zbrodni. Dopiero 3 miesiące później, 28 maja, odbył się pogrzeb 13-latki, któremu przewodniczył biskup Francesco Besi z Bergamo. Zbrodnia dokonana na tak młodej dziewczynie wstrząsnęła całą Italią. Yara Gambirasio była poszukiwana od 26 listopada 2010 roku. Dziewczyna trenowała gimnastykę artystyczną, która była jej wielką pasją, w ośrodku sportowym w Brembate di Sopra, który znajdował się jedyne 700 metrów od jej domu. Tego feralnego wieczoru wróciła ze szkoły, zjadła obiad z rodziną i udała się do ośrodka. Jednak nie na trening, a po to, by przynieść z domu sprzęt grający potrzebny na zawody, ponieważ klubowy sprzęt chwilę wcześniej się zepsuł. Chętna do zaniesienia sprzętu była także siostra Yary, ale ostatecznie zrobiła to sama 13-latka. Ten fakt był o tyle ważny, że ucinał późniejsze spekulacje, jakoby Yara była z kimś umówiona. O tym, że to ona, a nie jej siostra, znalazła się tego wieczoru w ośrodku, zdecydował czysty przypadek.
Yara, tylko pamiętaj, do ośrodka i z powrotem, bo zaraz będzie wieczór.
Mamo, luz! Będę najpóźniej za godzinę i 20 minut.
Yara dotarła do ośrodka sportowego, gdzie przywitała się z trenerką Silvią Breną i podpatrzyła, jak trenuje inna grupa gimnastyczek. O 18.22 dostała SMS-a od koleżanki z pytaniem, o której zaczynają się niedzielne zawody, na które Yara właśnie dostarczyła magnetofon. Około 20 minut później wyszła z ośrodka widziana przez ojca innej z koleżanek, jak się później okaże, przypadkową kobietę. Po wyjściu odpisała na SMS-a:
mamy się stawić na 8.
Była to ostatnia wiadomość, którą wysłała Gambirasio. Gdy obiecana przez nią godzina powrotu do domu minęła, rodzice zaczęli się martwić. Próbowali skontaktować się telefonicznie z córką, ale ta miała wyłączoną komórkę. Po kilku nieudanych próbach kontaktu rodzice Yary zawiadomili policję o zaginięciu 13-latki. Ta błyskawicznie rozpoczęła poszukiwania dziewczyny. Włączyli się do nich także zwykli ludzie, a w mediach społecznościowych powstała grupa o nazwie Szukajmy Yary. Szybko okazało się, że nastolatka opuściła ośrodek drzwiami, które prowadziły w przeciwną stronę niż jej dom, a jej telefon logował się w pobliskiej wsi Mapello na placu budowy. Co tam robiła? I z kim? Nikt nie był w stanie odpowiedzieć na te pytania. Policja brała pod uwagę motyw ucieczki z domu, ale wszystko wskazywało na to, że Yara była ogromnie związana ze swoją rodziną. Nie obracała się też w żadnym podejrzanym towarzystwie. Była dobrą uczennicą, kochającą córką i znakomicie zapowiadającą się gimnastyczką. Innym badanym tropem było porwanie dla okupu, jednak okazał się on ślepą uliczką. Śledczy wpadli na pomysł, by sprawdzić rozmowy telefoniczne osób, których komórki logowały się 26 listopada w pobliżu ostatniego miejsca logowania telefonu Yary. W ten sposób przesłuchano ponad 100 tysięcy rozmów. Jedna z nich zaintrygowała śledczych.
Przetłumaczyłem, co ten gość mówi po arabsku.
No i?
Uważaj, niech Allah mi wybaczy, ale nie ja ją zabiłem.
O cholera.
To nie wszystko, sprawdziłem go. To Marokańczyk, niejaki Mohamed Fikri. Zaczęliśmy go obserwować i wiesz co? Właśnie płynie promem do Maroka.
Wydawało się, że trop, który podchwycili śledczy, jest obiecujący. Tym bardziej, że Fikri poruszał się dostawczakiem podobnym do tego, którego widziano w pobliżu ośrodka sportowego w czasie zniknięcia Jary. Marokańczyk został zatrzymany w asyście kamer telewizyjnych i policyjnych helikopterów. Mężczyzna był w szoku. Dokładna analiza jego słów wykazała jednak, że powiedział przez telefon: niech Allah sprawi, żeby odebrała ten telefon. Nie było mowy o żadnym zabójstwie. Co więcej, okazało się, że Fikri kupił bilet na prom dużo wcześniej i że miał niepodważalne alibi. Kompromitacja włoskich służb była brzemienna w skutki. Niewinny Marokańczyk długo procesował się o odszkodowanie. Niestety 26 lutego 2011 roku wszelkie nadzieje rodziny na odnalezienie Jary Gambirasio prysły. W sierpniu 2011 roku, a więc pół roku po odkryciu zwłok na polu, śledczy nie byli w stanie ustalić, co było bezpośrednią przyczyną śmierci 13-latki. Raport z sekcji zwłok wskazywał:
prawdopodobnie śmierć Jary Gambirasio nastąpiła w wyniku połączenia uderzenia w głowę, co najmniej 6 ran ciętych oraz hipotermii.
Ta ostatnia sugerowała czas, w którym mogło dojść do morderstwa Jary, czyli na noc bezpośrednio po zaginięciu dziewczyny. Wyjątkowo mroźną jak na Lombardię. Do tego w żołądku 13-latki znajdowały się niestrawione resztki obiadu, co sugerowało, że zgon musiał nastąpić kilka godzin po tym, jak wyszła z domu. Kto ją zamordował? To pytanie wciąż pozostawało otwarte. Z ubrań ofiary udało się wyizolować dwa odrębne materiały DNA. Jeden z nich należał do jej trenerki, wspomnianej Sylwii Breny, a drugi do mężczyzny o jasnych oczach, nienotowanego dotąd w policyjnych bazach.
Nie ma wyjścia. Musimy pobrać materiał do badań od wszystkich.
Wszystkich?
No wszystkich mężczyzn z ośrodka sportowego. Z dyskoteki koło tego miejsca, gdzie znaleziono zwłoki. No i od rodziny i znajomych Jary. Tego będzie ogrom.
Rzeczywiście, w poszukiwaniu podejrzanego, któremu nadano pseudonim Ignoto 1, czyli Nieznany 1, przebadano ponad 20 tysięcy próbek. Wśród nich był materiał genetyczny pobrany od niejakiego Damiana Gueroniniego, bywalca dyskoteki. W jego przypadku miało to być badanie pro forma, ponieważ mężczyzna w dniu zaginięcia Jary był w Peru. Śledczy wzięli pod lupę całą rodzinę Gueroniniego, przez długi czas bez efektów. W końcu przebadali próbkę Pier Paola Gueroniniego, który okazał się prawie na pewno bratem mordercy zwanego wciąż Ignoto 1. Mimo że ojciec Pier Paola, Giuseppe, nie żył od 12 lat, śledczym udało się pobrać jego DNA ze starych kopert, które zaklejał śliną. Badanie potwierdziło, że Giuseppe prawie na pewno jest ojcem mordercy. By to potwierdzić, przeprowadzono ekshumację zmarłego. Zgodność wyniosła niemal 100%. Ale DNA jego dwóch synów nie pasowało w pełni do szukanego profilu.
No dobra, w takim razie nasz Giuseppe prawdopodobnie miał nieślubnego syna. I to jest właśnie nasz Ignoto 1.
Okazało się, że pan Gueronini, kierowca autobusu, miał pozamałżeńskie kontakty z bardzo wieloma kobietami. Która z nich była matką mordercy Jary? By to stwierdzić, wzięto do badań próbki od ponad 500 kobiet, które miały synów i znały Giuseppe. Niestety bez rezultatów. Wydawało się, że niezwykle kosztowne i czasochłonne śledztwo po raz kolejny zabrnęło w ślepą uliczkę. W 2014 roku policja otrzymała informację, że Gueronini miał romans z kobietą o nazwisku Esther Arzuffi. Choć jej próbka była przebadana, zdesperowani śledczy poprosili kobietę o powtórne oddanie materiału. Tym razem przeżyli szok. Esther Arzuffi okazała się matką poszukiwanego mordercy. Jak to możliwe, skoro Esther już była brana pod uwagę? Szybko wyszło, że pierwsze badanie DNA okazało się kolejną, po aresztowaniu niewinnego Marokańczyka, kompromitacją służb. Porównano bowiem wówczas materiał DNA Arzuffi z materiałem DNA ofiary, a nie potencjalnego mordercy. Niemniej w końcu udało się natrafić na ślad tego ostatniego. Okazał się nim niespełna 44-letni pracownik budowy w Mapello, Massimo Bossetti. Funkcjonariusze udali się do jego miejsca pracy.
Kontrola trzeźwości. Proszę huchnąć.
Materiał pobrany ze śliny Bossettiego odpowiadał w 100% DNA znalezionemu na ubraniu Jary. Po latach badań setek tysięcy próbek i zbieraniu materiałów, śledczy w końcu mieli swojego podejrzanego. Ignoto 1. Następnego dnia Bossetti został aresztowany. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
Nie mam nic wspólnego z tą śmiercią.
W takim razie jak wyjaśnić pańskie DNA na ubraniach ofiary?
Czasem mam krwotoki z nosa, a wtedy moje zakrwawione narzędzia, w tym nóż i kielnie, ktoś ukradł. Pewnie podrzucił ten materiał na miejsce zbrodni. Narzędzia, którymi zabito tę dziewczynę, mogą być moje. Ale ręka, która ją zabiła, nie należała do mnie.
Proces Bossettiego rozpoczął się 3 lipca 2015 roku. Oskarżony z całą stanowczością zaprzeczał, by pozbawił życia Jarę Gambirasio. Jego żona próbowała dać mu alibi, ale zostało ono podważone przez prokuraturę. Sprawę prowadziła prokurator Letizia Ruggeri, znana we Włoszech ze swoich działań przeciwko sycylijskiej mafii. W toku śledztwa okazało się, że Bossetti bywał często na solarium, które sąsiadowało z ośrodkiem sportowym, do którego uczęszczała Jara. Oskarżenie dysponowało też zeznaniem kobiety, która widziała Massimo kręcącego się koło budynku, gdzie trenowały młode gimnastyczki.
Widziałam, jak zaparkował przed ośrodkiem, a ta dziewczynka, Jara, podeszła do tego auta. No i wyglądało na to, że się znają. Myślałam nawet, że to ojciec przyjechał po córkę po zajęciach.
Gdy kobieta zobaczyła w telewizji, jak aresztują Bossettiego, skojarzyła jego twarz z powyższą sytuacją. Zapamiętała też Jarę przede wszystkim ze względu na jej charakterystyczny aparat ortodontyczny. Te wszystkie dowody, z materiałem DNA na czele, mocno obciążały oskarżonego. Mimo to pojawiały się wątpliwości i znaki zapytania. Obrona koncentrowała się na podważaniu badań DNA, w których wykorzystano rzadką metodę tzw. DNA jądrowego, a także na Sylwii Brenie, trenerce Jary, której materiał genetyczny także znalazł się na kurtce ofiary. Na jaw wyszło także, że tego samego wieczoru Sylwia i jej brat wysłali do siebie SMS-y, które natychmiast po wysłaniu skasowali, mimo że nie mieli w zwyczaju usuwać innych wiadomości. Przesłuchiwana Brenna odpowiedziała, że nie pamięta, czemu wtedy płakała, ani dlaczego usunęła SMS-y. Zmęczeni długotrwałym i kosztownym dochodzeniem, śledczy porzucili jednak ten wątek. Głównym oskarżonym pozostał Massimo Bossetti. 1 lipca 2016 roku sąd w Bergamo skazał go na dożywotnie pozbawienie wolności. Apelacja nie odniosła skutku. Wyrok został potwierdzony także przez sąd kasacyjny w październiku roku 2018. Sędzia Mariella De Maslis, czytając akt oskarżenia, dowodziła:
ten człowiek nie miał w sobie ani grama miłosierdzia. Pozwolił umrzeć dziecku na środku pola.
Rok później prawnicy Bossettiego zwrócili się do sądu o ponowne zbadanie materiału DNA, jednak w marcu 2021 roku ich wniosek został odrzucony z uwagi na niewystarczającą ilość pozostałego DNA. Sprawa morderstwa Jary Gambirasio jest jednym z najgłośniejszych i najdroższych śledztw w historii Włoch. Kosztowało około 8 milionów euro. Rozpaliła także opinię publiczną poza granicami Italii, do czego przyczynił się film fabularny z 2021 oraz kilkuodcinkowy dokument na jednej z najpopularniejszych platform VOD.
Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.